Dzień dobry. W zeszłym tygodniu brutalnie przerwałem opowieść o bitwie między kubańskimi bojownikami opłaconymi przez USA, a regularnym kubańskim wojskiem. Jak do niej doszło? Jak ktoś nie wie, to zapraszam do archiwum na stronie Radia Lublin. Tymczasem my już wracamy do bitwy w Zatoce Świń. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak. Zapraszam na kolejny odcinek programu W Drewniakach przez historię. Dwa kubańskie myśliwce, które Amerykanie myśleli, że zniszczyli, pruły z karabinów jak szalone, a bombowiec B-26, swoją drogą dar Amerykanów sprzed paru lat, wziął na cel niszczyciel Houston. Dwoma soczystymi trafieniami sprawił, że okręt stanął w miejscu, a batalion piechoty, który był na pokładzie, musiał dostać się na brzeg, no nie na piechotę, tylko w pław. Kolejne ataki z powietrza rozniosły w drobny mak beczki z paliwem na jednym z okrętów, a od niego ogniem zajęły się dwa kolejne. To oczywiście nie koniec, bo transportowiec Rio Escondido też oberwał i od tej pory rebelianci mogli sobie najwyżej pomarzyć o ciężarówkach, paliwie i radiostacji, które były na pokładzie. Wielu pewnie myślało, że gorzej być nie może. Ale czekało ich jeszcze kilka niespodzianek, gdyż sprytny Fidel wyjmował z rękawa kolejne asy, bo po zmroku kolejnego dnia do boju ruszyły rządowe czołgi, których też się Amerykanie nie spodziewali. Swoją drogą ciekawe, od kogo Castro miał te maszyny. Dla ułatwienia dodam, że były to czołgi T-34. Aha, i była też artyleria przeciwlotnicza. No i żeby statystyk stało się zadość, to przeciwko niespełna 1500 rebeliantom do boju Castro rzucił ponad 200 tysięcy osób. Sytuacja była straszna. Już było wiadomo, że akcja się nie uda, to też odpowiednie władze spotkały się szybciorem w Waszyngtonie, żeby ustalić, co robić. I jakie były postanowienia dumnych Amerykanów, którzy przecież zawsze dzielnie walczą o pokój na świecie i nigdy nie zostawiają sojuszników w potrzebie? Uznano, że nie udzielą okrążonym rebeliantom pomocy i generalnie to będą udawać, że USA nie ma z tą akcją nic wspólnego. Mimo że wystarczyło spojrzeć na sprzęt, żeby domyślić się, kto sponsorował cały desant w Zatoce Świń. Amerykanie jednak szli w zaparte. Walki trwały 3 dni, a o ich wyniku przesądziły potworne niedopatrzenie, niedocenienie kubańskiej armii i przekonanie, że nie będzie miała lotnictwa. Poza tym propaganda i operacje przed uderzeniem też były szyte zbyt grubymi nićmi i Fidel, który swoją drogą okazał się bardzo dobrym strategiem, wiedział, że jakieś uderzenie niedługo nastąpi. Poza tym CIA zgubiła jeszcze jedna rzecz – przekonanie, że cały świat kocha Amerykę i że ludzie po ich interwencji tłumnie ruszą do powstania. O nie! Kubańczycy w większości kochali Fidela Castro i to po jego stronie stanęli w tym krytycznym momencie. Konsekwencje amerykańskiej wtopy były przeróżne. Przede wszystkim nie było litości dla pojmanych w Zatoce Świń rebeliantów. Wszyscy poszli do więzienia, a poza nimi, tak profilaktycznie, aresztowano jeszcze jakieś 100 tysięcy osób. Rozstrzelano też więźniów politycznych. Jednak jeszcze gorsze w skali całego świata było to, że teraz nie było już żadnych szans na normalne stosunki między Kubą a USA. Fidel zacieśnił jeszcze przyjaźń z ZSRR i już niedługo na wyspę zaczęły płynąć radzieckie rakiety, które mogły w nuklearnym ogniu usmażyć USA, ale o tym kiedy indziej. Aha, no i jeśli jakiś Kubańczyk do tej pory zastanawiał się, czy wesprzeć Fidela, to po tej wtopie USA już raczej takich wątpliwości nie miał. Kennedy'ego szlak musiał trafić, jak po krótkim czasie dostał list od samego Che Guevary, w którym pisał: dziękuję za Zatokę Świń. Przed inwazją rewolucja była słaba. Teraz jest silniejsza niż kiedykolwiek. I to była prawda, lud mocno popierał nowe rządy, mimo że szans na żadne wolne wybory nie było. Jak stwierdził sam Fidel, takie wybory, które w innych państwach są co kilka lat, na Kubie odbywają się codziennie, odkąd rządy rewolucyjne stały się na Kubie wyrazem woli ludu. A jakie były konsekwencje dla USA? Poza tym, że cały świat, w tym ZSRR, był przekonany, że na czele tego państwa stoi młodzik, który nie zna się na robocie i można sobie z nim pogrywać? Jak to w takich sytuacjach bywa, musiały polecieć głowy. Wyleciało szefostwo CIA, a prezydent robił co mógł, żeby się od sprawy odciąć. Natomiast świat stanął znowu na granicy wielkiej wojny. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.